Kiedy mówimy o tragizmie, to najczęściej mówimy o dwóch rozumieniach tego pojęcia, w znaczeniu potocznym i w znaczeniu wąskim, literackim. W znaczeniu potocznym, takim językowym, tragizm, tragedia dotyczy tych sytuacji, gdzie mamy do czynienia z jakimś wielkim nieszczęściem. Możemy na przykład usłyszeć w wiadomościach, doszło do tragedii, na tej a tej drodze wypadek, olbrzymia tragedia, zginęli ludzie. Tragedia dotyka nas wtedy, kiedy życie zderza się ze śmiercią, kiedy wydarzeń nie da się cofnąć, kiedy mówimy właśnie o czyimś konkretnym nieszczęściu. Natomiast kiedy mówimy o tragizmie w kategorii węższej, w kategorii literackiej, to tutaj mówimy jednak o czymś trochę innym, o tym należy pamiętać. Tragizm to jest taka sytuacja, gdzie bohater jest postawiony wobec dwóch równorzędnych wartości, gdzie każdy wybór będzie prowadził do katastrofy. Co więcej, bohater jest świadom swojego losu, jest bezbronny wobec fatum. Każdy kierunek obrany przez niego musi się skończyć klęską, ale bohater chce się zachować w tej sytuacji godnie. I o takich sytuacjach za chwilę porozmawiamy. Chciałbym natomiast wrócić najpierw do tego tragizmu w wymiarze potocznym, bo on się jakoś rozgościł w naszym języku. Mówimy właśnie o ludzkich tragediach. W sposób szczególny, zobaczcie, o tragizmie mówimy w kontekście historii, zwłaszcza no właśnie tej historii tragicznej. W naszej historii takich momentów dziejowych tragicznych jest mnóstwo i tutaj dość łatwo mówić o przykładach. Ja się skoncentruję na takich dwóch, które mocno są obecne też w naszej pamięci historycznej. Żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają te wydarzenia. Myślę po pierwsze o Powstaniu Warszawskim. Tutaj bardzo często spotykamy się właśnie z taką obudową językową. Te tragiczne w skutkach wydarzenia, tragiczny los powstańców. O tragizmie walczących za ojczyznę, tragizmie ginących w okupowanej Warszawie, mówi literatura, ale mówi też film. Przywołam tutaj tak na początek film Wajdy, Kanał. Myślę, że ten film jest znany. Film z 1956 roku. Mówimy tutaj o początku polskiej szkoły filmowej. Właściwie obserwujemy już kres powstania. Widzimy powstańców, którzy stracili wszelką nadzieję. Tutaj już mamy źródło tragizmu. Ale oni próbują się wydostać kanałami z tych terenów, gdzie już są Niemcy. Mają jeszcze nadzieję przynajmniej na ocalenie własnego życia, na kontynuowanie walki. Ale okazuje się, że te kanały są pozamykane, tam gdzieś na końcu znajdują się kraty, są te sceny, gdzie no właśnie bohaterowie w pewnym momencie stają wobec wyboru takiej lub innej śmierci. Więc w zasadzie nie mają wyboru. Jedni w tych kanałach zostają, inni wychodzą na powierzchnię tylko po to, żeby dać się złapać Niemcom i ostatecznie pozwolić się rozstrzelać. I towarzyszymy im do końca właśnie w tych decyzjach. I drugie powstanie, które miało miejsce rok wcześniej, powstanie w getcie warszawskim, o którym bardzo długo w tej oficjalnej narracji się milczało. O tę pamięć, o walczących Żydach, o zagładzie getta żydowskiego w Warszawie, upomniała się Hanna Krall tym wywiadem rzeką Zdążyć przed Panem Bogiem, wywiad z Markiem Edelmanem. Ja może tylko przypomnę, że sama historia powstania tego wywiadu była no, niesłychana, ponieważ pierwotnie Hanna Krall chciała porozmawiać ze słynnym kardiologiem o jego pracy i wtedy uświadomiła sobie, z kim tak naprawdę ma do czynienia. I o tym z pewnością wiecie, Marek Edelman mówi właśnie o tragizmie wyboru, który jest znany walczącym już na początku. Oni od razu wiedzą, że skazują się na taki, a nie inny rodzaj śmierci. Chcą pokazać światu, że walczą, ale wiedzą, że siły wroga są przeważające, że oni nie mają szans, że to jest właśnie wybór tego, że odejdą z godnością. Odejdą, pokazując, że nie są bierni wobec zagłady, wobec Shoah. I myślę, że tutaj tak czy inaczej zbliżamy się do tego tragizmu w sensie antycznym, bo tragizm jest organicznie związany z tragedią jako gatunkiem literackim, gatunkiem dramatycznym. Oczywiście tutaj przede wszystkim myślę o Antygonie. Historia młodej dziewczyny, która postanawia pogrzebać swojego brata Polinejkesa. Sprzeciwia się władcy Teb, Kreonowi. I jest od razu świadoma, że jej decyzja sprowadzi na nią zagładę, sprowadzi na nią śmierć. Nie kombinuje, nie myśli, a może się uda. Od pierwszej sceny, od rozmowy z Ismeną, a więc siostrą, wiemy, na co decyduje się Antygona i że jest to decyzja w pełni świadoma. Tutaj fragment jej wypowiedzi właśnie skierowanej do Ismeny. Niechaj się zbratam z mym kochanym w śmierci po świętej zbrodni, a dłużej mi zmarłym miłą być trzeba niż ziemi mieszkańcom, bo tam zostanę na wieki. Tymczasem ty tu znieważaj święte prawa bogów. Tutaj widzimy motywację tej dziewczyny. Dla niej jest ważniejsze to, co po śmierci. Myśli w kategoriach metafizycznych, myśli w kategoriach tego też, co jest winna swojemu bratu. I wiemy, że grzebie swojego brata. Zobaczcie, jakby źródło tej decyzji. Tutaj nie chodzi o ratowanie czyjegoś życia. Tutaj chodzi o rytualny gest, o gest miłosierdzia wobec ciała zmarłego człowieka, tak? Ale jemu się to należy, ponieważ pozostawienie bez pochówku jest upodleniem tego kogoś, kto zginął. I Antygona dość łatwo zostaje złapana. Strażnicy przeprowadzają ją przed Kreona. I mamy tę wymianę zdań, gdzie dochodzi właśnie do zderzenia dwóch racji. Z jednej strony jest prawo ludzkie, z drugiej strony jest prawo boskie. Z jednej strony jest prawo rozumu, z drugiej strony jest prawo serca. Antygona nie ma wątpliwości, że postąpiła słusznie. Jest w tym jakaś jej wielkość. Jest głębia człowieczeństwa. Ona mówi, współkochać przyszłam, nie współnienawidzić. I zwraca się do Kreona. Tak więc nie mierzi mnie śmierć ta groźba, lecz mierziłoby mnie braterskie ciało niepogrzebane. Tak, śmierć mnie nie straszy, a jeśli głupio działać ci się zdaję, niech mój nierozum za nierozum staje. Ona wie między czym a czym wybiera. I śmierć nie jest tutaj dla niej czymś, co kładłaby na szali. Ale najważniejsza jest dla niej powinność, świadomość tego, co do niej należy. I przeciwwagą Antygony jest Macbeth. Zupełnie inna epoka. Mówimy dzieło gdzieś na pograniczu renesansu i baroku. Cała twórczość Szekspira, tak? Po części jest jeszcze renesansowa, po części barokowa, ale widzimy w twórczości Szekspira już pewien kryzys myśli renesansowej. Szekspir w genialny sposób dociera do głębi psychiki ludzkiej i Macbeth jest tutaj tego naczelnym dowodem. Znamy historię Macbetha, który decyduje się, poduszczony przez Lady Macbeth, tak, przyspieszyć tę wróżbę, że zostanie królem. Tak. To były trzy wróżby, ma być Tanem Kawdoru, Tanem Glamis i królem, ale przypomnijmy sobie, kim Macbeth był w pierwszej. Bo zanim poznamy Macbetha, który wchodzi na ścieżkę zbrodni, widzimy szlachetnego rycerza, widzimy kogoś, kto jest odważny do szaleństwa. Widzimy kogoś, kto właściwie mógł być takim Rolandem. Odważny, szlachetny, wierny. Wierny i niełamiący danego słowa. I ten pierwszy krok ku tej przepaści, czeluści zła, to jest decyzja, która wychodzi w zasadzie od Lady Macbeth, by pozbyć się króla Duncana. Ale Macbeth właśnie ujawnia tutaj swoją świadomość, że najprawdopodobniej ten pierwszy krok będzie zaledwie początkiem całej ścieżki ku tej bездni zła. Macbeth mówi: gdyby z uczynkiem skończyło się wszystko, byłoby dobrze czyn wykonać spiesznie. Gdyby morderstwo, swe niszcząc następstwa, pomyślność śmiercią jego nam złowiło. Gdyby wszystkiego ten cios był tu końcem, choćby tu tylko, tu, na tym wybrzeżu ziemskiego życia, bez trwogi bym przyjął wszystko, co może za grobem mnie czekać. Lecz w takich sprawach zawsze tu sąd mamy. Krwawa nauka przez nas samych dana na mistrza swego odwraca się zgubę. Macbeth w jakiejś wizji przewiduje swój los. Tutaj widzimy jego tragizm. To jest pytanie, tak? Dlaczego on decyduje się no właśnie zejść z tej ścieżki szlachetności i chwały. Powodują nim jakieś niskie instynkty. Widzimy w nim mechanizm samozatracenia. To już zupełnie inny tragizm. Tragizm, z którym też w życiu się spotykamy. Kogoś, kto, mając do wyboru przed sobą dobro i zło, decyduje się na wybór zła. Ten sam wybór będzie na przykład wyborem balladyny, która no, ma dużo z Macbetha, tak? Która decyduje się na zbrodnię. I może jeszcze jeden przykład, bo tych przykładów tragicznych, takich czy innych w literaturze mamy dużo. Przykład zupełnie odmienny. Józef K. z Procesu. Proces Kawki. Słynna powieść, bardzo tajemnicza, na bardzo różne sposoby odczytywana. Zwykły, przeciętny urzędnik, który dowiaduje się, że no właśnie, czeka go proces, ale nie zna swojej winy. Jest postawiony w sytuacji absurdalnej. Mówimy sytuacja kawkowska. Oczywiście pozostawiam tutaj z boku cały spór o to, czy Józef K. był winny, nie był. Tutaj tych racji po obu stronach jest bardzo dużo. Ale zobaczcie, mówiąc najkrócej, widzimy tutaj tragizm człowieka uwikłanego w anonimowe mechanizmy władzy, komu początkowo wydaje się, że istnieje coś takiego jak sprawiedliwość, jak samorządność, jak prawo i nagle okazuje się, że te anonimowe siły są, mają nad nim przewagę, że jest wobec nich bezbronny. On się krok po kroku godzi. Na początku widzimy w nim bunt, niezgodę. Mówi, ale jak to? Próbuje wyjaśnić całą sytuację. Ale krok po kroku widzimy, że to wszystko zmierza do jednego tragicznego końca. Moment śmierci Józefa K. to jest moment jakiejś rytualnej zbrodni tak naprawdę. I on idzie na tę rzeź pokornie jak baranek. Tragizm jest pojęciem, które zagarnia różne obszary, ale warto by pamiętać, że właśnie w sytuacjach tragicznych zawsze mamy ten jeden wybór. Mamy ten wybór, by zachować się godnie. Dziękuję.